Grałem wówczas w London Symphony Orchestra. Byłem pierwszym walturnistą. Przygotowywaliśmy się właśnie do koncertu z muzyką Strawińskiego, a miał go poprowadzić leciwy włoski dyrygent Massimo Freccio. Z jakichś powodów miał przyjechać dopiero na ostatni moment, a oczywiście ktoś musiał prowadzić próby. I wtedy menadżer naszej orkiestry mówi do mnie: Alin, może ty zadyrygujesz? A ja odpowiadam, że nigdy tego nie robiłem. Ani razu w moim życiu nie trzymałem batuty w ręku. A menadżer dalej przypiera mnie do muru: ale przecież napisałeś muzykę filmową. A ja na to: okej, napisałem muzykę filmową, ale nigdy nie dyrygowałem. A on na to: nie szkodzi, będziesz dyrygował drugą częścią programu. I tak postawił mnie przed faktem dokonanym. Pierwsza próba to było straszne doświadczenie, totalne nerwy i mokra od potu koszula. Po paru miesiącach przychodzą do mnie koledzy z grupy wiolonczel i mówią, że wysłali w moim imieniu zgłoszenie do udziału w międzynarodowym konkursie dyrygenckim. Mieli brać w nim udział kandydaci z różnych krajów, m.in. Bułgarii, Rosji, Uzbekistanu. Tłumaczę moim kolegom, że nigdy nie uczyłem się dyrygentury, nie znam się na tym. A oni na to, że wierzą we mnie, wierzą, że w przyszłości będę dyrygentem. No i spróbowałem. Ale to nie koniec historii. Ja ten konkurs wygrałem. Miałem wtedy 22 lata. Porzuciłem więc grę na instrumencie i poważnie zająłem się dyrygenturą. Było mi o tyle łatwiej, że muzykiem orkiestrowym zostałem jako 17-latek. Przez tych kilka lat obserwowałem dyrygentów, którzy współpracowali z naszą orkiestrą, a dyrygowali nami przecież najlepsi. Tak więc de facto zostałem dyrygentem, nigdy tak naprawdę nie studiując dyrygentury.
So you learn what works and what doesn't work. So it was kind of, no, I never studied.
Współpracował pan z wieloma orkiestrami. Co było najbardziej interesujące? Mieć swoją orkiestrę i móc przez kilka lat budować z nią wysoki poziom wykonawczy, czy może spotykać obce, gościnne zespoły, jak dzisiaj nasza filharmonia, i w ciągu kilku dni przygotować piękny program? To dwa różne rodzaje współpracy. Stały dyrygent buduje, pracuje nad jednolitym brzmieniem. I tego nie da się osiągnąć w ciągu jednego tygodnia. Natomiast współpraca z gościnnym zespołem da efekty po kilku dniach, tylko wtedy, kiedy jest to dobra orkiestra. Tak jak poznański zespół filharmonii. I wtedy jest satysfakcja po obu stronach. Trzeba też zawierzyć kompozytorom, których muzykę się gra. My będziemy grać w piątek, między innymi Strawińskiego. Tak się składa, że poznałem go osobiście i grałem pod jego batutą. Pamiętam, że był niewysokim mężczyzną, ciągle jakby złym na cały świat. Trudno było go zrozumieć, bo mówił tylko po rosyjsku albo po francusku. To było chyba w 1965 roku w Londynie. On miał wtedy około 83 lat. Ale jeżeli lubisz muzykę Strawińskiego i w dodatku poznałeś go osobiście, czujesz się tak, jakbyś spotkał Boga. A ponieważ kompozytor najlepiej przecież wie, jak interpretować swoją muzykę, tak ciągle uczyłem się, obserwując. W mojej pracy staram się kierować szacunkiem do partytury, szacunkiem do kompozytora. Na przykład w Ognistym ptaku Strawińskiego, którego przygotowujemy do piątkowego koncertu, pod koniec jest zwolnienie. Większość dyrygentów zaczyna zwalniać o wiele wcześniej. Więc tłumaczę orkiestrze, dlaczego. Przecież nie taka była intencja kompozytora. Spójrzcie w nuty. I przyznali mi rację. Tak więc staram się być korektny w stosunku do muzyki.
So I tried to be honest to the music.
W ciągu 48 lat pracy dyrygował pan ponad 200 orkiestrami w ponad 30 krajach. I były to nie tylko orkiestry symfoniczne, przecież dyrygował pan również ponad 70 operami.
Well, it's two different worlds.
Praca w operze jest całkowicie inna. W operze musisz uważać nie tylko na orkiestrę, ale też solistów, chór. To soliści grają pierwsze skrzypce. Muzykę trzeba tak wykonywać, żeby zachowała specyfikę stylu danego kompozytora. Verdi to musi być Verdi, Puccini, Puccini. Ale absolutnie najważniejsi są śpiewacy. Trzeba o tym pamiętać. Interesuje nas też pewien epizod w pana życiu związany z Romanem Polańskim. Robiłem z nim wiele lat temu Rigoletto w Monachium. Niektóre fragmenty reżyserował wspaniale, ale były też takie, których kompletnie nie rozumiałem. Na przykład początek opery rozgrywa się na dworze księcia Mantui, człowieka bogatego, dlatego zazwyczaj jest to scena bardzo wystawna, pełna przepychu, obecności bogatej arystokracji w przepięknych strojach. Trwa bal. Jest książę, jest jego błazen Rigoletto, który sprowadza rozpustnemu pracodawcy młode, niewinne dziewczęta. Przychodzę na pierwszą próbę, jeszcze z fortepianem, a nie orkiestrą, i co ja widzę? Szaro-bure kamienie jak na cmentarzu. Pomyślałem, że może zaczynamy próbę od ostatniego, dramatycznego aktu, gdzie taka scenografia jest możliwa, ale nie. Polański mówi, że to pierwszy akt. Tłumaczy, że to ma być przecież bogaty bal na dworze księcia, a Polański swoje, że mają tańczyć na cmentarzu. Powiedziałem, że tego nie rozumiem. Tak więc z pewnością jest on bardzo mądry, ale też powiedziałbym szalenie ekscentryczny.
So he's clever, but eccentric, I would say.